Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek, 18 listopada, wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie po raz kolejny powrócimy do tematu prześladowań chrześcijan. Tym razem na ten problem popatrzymy z perspektywy Brukseli. Na ten temat ksiądz Cezary Chwilczyński będzie rozmawiał z Konradem Szymańskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. W audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie nam dzisiaj o działalności świętego Pawła w Listrze. Zaczynamy od aktualności watykańskich.
Aktualnej sytuacji mniszek poświęcone są obrady Kongregacji do Spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Sesję plenarną w Watykanie zorganizowano przed przypadającym w najbliższy piątek dniem Pro Orantibus pamięci o klasztorach klauzurowych. Na spotkaniu otwartym przez kardynała Franca Rodé dyskutowane są aspekty nowej sytuacji, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej, które odczuwa się także za klauzurą.
Chodzi m.in. o spadek liczby powołań, starzenie się wspólnot, trudności w rozeznaniu powołania. Nawet jeśli żeńskich powołań do życia monastycznego jest proporcjonalnie więcej niż do życia czynnego, to ich liczba nie gwarantuje klasztorom przyszłej żywotności, ani nawet tego, że wszystkie klasztory przetrwają. Równocześnie jednak w Azji czy Afryce, a nawet w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, życie monastyczne przeżywa rozkwit. Są tam powołania, wspólnoty się powiększają, a nawet tworzone są nowe. Panorama jest więc bardzo różnorodna, od tych, które stawiają poważne pytanie o to, jak zapewnić ciągłość posługi, po problem zupełnie odwrotny, jak sprostać dużej liczbie powołań i wymogom ich solidnej formacji.
Z podanych przy okazji obecnej sesji plenarnej statystyk wynika, że na świecie jest aktualnie blisko 13 tysięcy mnichów żyjących w ponad 900 klasztorach. Średnio jedna wspólnota liczy 15 zakonników. Jeśli chodzi o mniszki, to jest ich prawie 50 tysięcy w ponad 3,5 tysiąca klasztorach. 2/3 z nich znajduje się wciąż w Europie.
Przed mikrofonem witam posła Parlamentu Europejskiego, Konrada Szymańskiego. Panie pośle, od wielu lat słyszymy o prześladowaniach chrześcijan w różnych częściach świata. W ostatnim czasie ten problem nasilił się zwłaszcza w Indiach, w Iraku i Wietnamie. Po wielu latach milczenia politycy europejscy zabrali bardzo mocno głos, jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan właśnie w tych wymienionych krajach.
Czy okazało się, że nie sposób dłużej milczeć? Na samym początku spotkaliśmy się z takim przekonaniem, że wolność religijna nie jest tak bardzo kluczowym wątkiem działalności Unii Europejskiej. Jednak ostatnie wydarzenia były tak dramatyczne, że nawet najbardziej sceptycznie nastawieni członkowie Parlamentu Europejskiego musieli przyznać, że mamy do czynienia z procederem rosnącym, coraz bardziej dramatycznym, coraz bardziej krwawym, tego trzymania się bokiem, można powiedzieć, znacznej części europejskiej opinii publicznej i europejskiej polityki dłużej już nie można było kontynuować. Trzeba było zmierzyć się z tym problemem. Najbardziej dramatycznym przypadkiem oczywiście były Indie, które w opinii światowej wciąż chyba kojarzą się z krajem, który wydał Mahatmę Gandhiego, jednego z proroków pokojowych zmian, pokojowej ideologii. Okazuje się, że Indie są dużo bardziej skomplikowanym krajem. W szczególności w ostatnich latach narasta tam ku zaskoczeniu bardzo wielu obserwatorów nurt fundamentalistycznego hinduizmu, religii, która też tradycyjnie była do tej pory kojarzona raczej z posłaniem pokojowym. Tenże radykalny hinduizm połączony z nacjonalizmem bardzo często wprost postuluje konieczność wyrzucenia chrześcijan z Indii, porzucenia tego modelu, który do tej pory był, wydawało się, bardzo udanym modelem współżycia, współpracy, dobrego dialogu różnych wspólnot religijnych. Trzeba pamiętać, że chrześcijanie oczywiście w Indiach są wspólnotą autochtoniczną, nie są nikim nowym, kto nagle wtargnął do tego świata. Chrześcijanie są tam od czasów apostolskich, więc wydawałoby się, że ten czas powinien być wystarczający, by znaleźć dobre zasady wzajemnego współżycia. W ostatnich latach okazało się to niestety niemożliwe. Mieliśmy w szczególności na północy coraz częstsze przypadki dewastowania domów modlitwy, świątyń, atakowania ludzi. Niestety z czasem pojawiło się coraz więcej ofiar śmiertelnych, aktów agresji, które miały tylko jedno podłoże, nienawiść do chrześcijaństwa.
Jaka jest skala tego zjawiska? Bowiem władze indyjskie mówią o drobnych incydentach, które tam się zdarzyły, Natomiast politycy europejscy dzisiaj mówią o masakrze, która miała tam miejsce.
No, zupełnie ostatnie wydarzenia to 30 kilka ofiar śmiertelnych, zamieszek, w szczególności w stanie Orissa. Ale te zamieszki to nie jest pierwszy taki akt. Myślę, że ofiar nienawiści antychrześcijańskiej w Indiach one powinny być liczone w setkach, ponieważ ten proces narasta przez ostatnie kilka lat. Trudno wyznaczyć jakąś granicę czasową, ścisłą, ale ostatnie kilka lat to po prostu rosnąca niechęć, często nienawiść, bardzo często gwałt wobec chrześcijana, więc mamy do czynienia z problemem dość poważnym. Ten problem miał swoją ilustrację podczas szczytu Unia Europejska-Indie, który odbył się w Marsylii pod koniec września, kiedy oczywiście na skutek presji Parlamentu Europejskiego prezydent Sarkozy i przewodniczący Komisji Europejskiej mówili o masakrze chrześcijan, co spotkało się z zupełnym niezrozumieniem, z pewną dozą polemiki, irytacji, w szczególności w indyjskich mediach, ale także w ustach samego premiera Singha, premiera Indii, który wciąż twierdzi, wciąż utrzymuje, że są to tylko nieliczne incydenty.
Panie pośle, tak jak wspomniałem na początku, sytuacja chrześcijan jest również bardzo trudna w Iraku.
No tak, w tym tumulcie wojny i tumulcie sporu z fundamentalizmem islamskim tym razem, pewną nieeksponowaną, niewidoczną ofiarą już od wielu lat są chrześcijanie asyryjscy, którzy żyją w Iraku od ponad 1000 lat. Są ofiarą po prostu tego, co w Iraku narastało od bardzo długiego czasu. Niestety odzyskiwanie wolności przez Irak jest niezwykle trudne. Rząd w Bagdadzie z trudem przejmuje normalne funkcje państwa, w związku z czym radykałowie islamscy, którzy też nie ukrywają, że chcieliby wypchnąć chrześcijan syryjskich poza granice Iraku, i tak się dzieje w ostatnim czasie. Znaczna ich część jest wypychana do Syrii, gdzie też nie ma przytulnego schronienia. Żyje w bardzo trudnych warunkach, w obozach dla przesiedleńców i w nieprzyjaznym otoczeniu. Więc jest to kolejna odsłona tego zupełnie nowego prześladowania chrześcijan.
Parlament Europejski zajmował się również w ostatnim czasie sytuacją chrześcijan w Wietnamie. Tam też właściwie przez ostatnie kilkadziesiąt lat Kościół jest prześladowany, więzienie chrześcijan, areszty dla duchownych.
Tak, no to kolejna odsłona. Można powiedzieć, że w Indiach mamy spór z nowym fenomenem fundamentalizmu hinduistycznego. W przypadku Iraku mamy spór z fundamentalizmem islamskim. W przypadku Wietnamu mamy spór z pozostałościami po komunizmie totalitarnym, który przez całe swoje trwanie w Indiach próbował wydrzeć chrześcijaństwo z dusz, z serc Wietnamczyków. Kiedy w latach 90. na początku zaczęły się tam pewne zmiany, pewnego typu otwarcie społeczne, gospodarcze, wydawało się, że również Kościół będzie mógł skorzystać z tego otwarcia i zająć swoje właściwe miejsce w życiu społecznym, jako wolna wspólnota religijna. Tak się nie stało. Kościół tam co prawda może funkcjonować, już się nie karze za sam fakt bycia katolikiem, ale od lat 90. mamy problem nierozwiązany dotyczący własności i właśnie na tym tle w ostatnim czasie w Hanoi doszło do coraz większych napięć. Sprawa zaczęła się od ataków na chrześcijan, którzy protestowali przeciwko rozporządzeniu, przeciwko sprzedaniu budynku nuncjatury apostolskiej w Hanoi, która naturalnie należy się kościołowi, archidiecezji Hanoi. Od tego zaczęły się coraz bardziej intensywne, coraz bardziej szerokie napaści na chrześcijan. Władza postkomunistyczna w Wietnamie wydaje się, że chce wykorzystać ten przypadek do tego, by w ogóle wobec chrześcijan, nie tylko wobec arcybiskupa Hanoi, ale wobec w ogóle katolików wietnamskich, rozpętać kampanię nienawiści, co ma pewne konsekwencje, ponieważ mamy scenariusz dokładnie taki sam jak wszędzie, czyli napaści na rodziny chrześcijańskie, napaści na szkoły biblijne, napaści na szkoły religijne, w końcu napaści na kaplice i kościoły, gdzie sprawowany jest kult chrześcijański.
Panie pośle, na zakończenie naszej rozmowy, jeśli rozmawiamy o prześladowaniach chrześcijan, taka dzisiejsza panorama i wiedza polityków Parlamentu Europejskiego, wiedza chrześcijan o ogólnie prześladowaniach chrześcijan w świecie. Bo rozmawialiśmy tutaj o trzech krajach, ale to prześladowanie przecież jest dużo większe i obejmuje dużo większą ilość krajów.
Z całą pewnością można powiedzieć, że chrześcijanie dzisiaj są najczęściej prześladowaną społecznością religijną na tle nienawiści antyreligijnej, na tle walki z wolnością religijną, ograniczenia swobody wyznania, wolności religijnej. To jest pewnik. Wolność religijna jest, wydaje mi się, w Europie postrzegana jako trochę niemodny aspekt praw człowieka. Stąd przez długi czas taka neutralność, taka pasywność w reagowaniu Europy na różne przypadki łamania tego właśnie aspektu praw człowieka. Tutaj wyraźnie widać były różnice między wrażliwością Ameryki. Departament Stanu przygotowuje coroczny raport na temat wolności religijnej, dokładnie studiuje tą sytuację na świecie. W przypadku Unii Europejskiej nie mamy wciąż takiego instrumentu, natomiast można mówić o pewnym przełomie, ponieważ te dramatyczne wypadki spowodowały, że już nie można było dłużej milczeć i pewna liczba rezolucji wydaje mi się, że jest dobrym wstępem do tego, by kiedyś doczekać się bardziej kompletnego dokumentu, który faktycznie będzie lepszą wskazówką dla polityków, dla społeczności również europejskiej, by mieć większą świadomość tego, jak duża skala jest tego problemu i że, jakbym powiedział, mniej modny aspekt walki o prawa człowieka powinien wrócić na swoje miejsce, powinien stać się jednym z ważnych priorytetów oddziaływania Unii Europejskiej na stosunki międzynarodowe.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Radia Watykańskiego był poseł Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Śladami apostoła narodów.
Działalność w Listrze.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Zmuszeni do opuszczenia Ikonium, Paweł i Barnaba udali się na południowy zachód i po pokonaniu około 40 kilometrów drogi dotarli do miasteczka o nazwie Listra, które kilkadziesiąt lat wcześniej zostało przekształcone przez cesarza Augusta w twierdzę mającą chronić przed plemionami zamieszkującymi górzyste obszary tej okolicy. Za miastem znajdowała się piękna świątynia poświęcona Zeusowi. Dzieje apostolskie podają nam bardzo żywy opis działalności apostołów Pawła i Barnaby w Listrze. Rozpoczęła się ona od uzdrowienia człowieka o bezwładnych nogach, kaleki od urodzenia, który słuchał z uwagą przemówienia Pawła. Ten, mówią dzieje apostolskie, spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Cudowne uzdrowienia wywoływały i wywołują do dzisiaj ogromne zainteresowanie i powodują doprawdy różne reakcje ze strony tych, którzy są ich naocznymi świadkami. Chodzi bowiem o wydarzenia, których człowiek nie jest w stanie wyjaśnić przy pomocy własnego rozumu i które świadczą o istnieniu jakiejś mocy dla nas tajemniczej, sprawiającej niewytłumaczalne dla nas zjawiska. W Listrze w tłumie, który widział uzdrowienie kaleki od urodzenia, zawrzało. Ktoś z tłumu krzyknął, że kiedyś było podobnie, gdy Zeus i Hermes zjawili się w ludzkich postaciach. Stąd już tylko krok do uznania Pawła i Barnaby za bogów. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po Likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. W ten sposób Paweł rozpoczął krótką mowę, syntezę chrześcijańskiej teodycei. Ponieważ przemawiał do pogan, nie mógł odwoływać się do Starego Testamentu, dlatego sięgnął do źródeł dostępnych dla każdego, by przeciwstawić politeizmowi pogańskiemu chrześcijańską ideę monoteizmu. Mówił zatem o Bogu, który stworzył wszystko, co nas otacza, o Bogu, który respektował wolność ludzi i dawał o sobie świadectwo, czyniąc dobrze, o Bogu, który radością napełniał serca ludzkie. Paweł dążył do wykazania słuchaczom, że w swoich wierzeniach politeistycznych zatrzymali się w połowie drogi, to znaczy oddawali cześć siłom natury zamiast jej stwórcy. W przyszłości sam Paweł pogłębi ten temat między innymi na Areopagu ateńskim i będzie go rozwijać wielu pisarzy wczesnego chrześcijaństwa na czele ze świętym Augustynem. Jakie skutki wywołała mowa apostoła w słuchającym tłumie w Listrze? Przede wszystkim ogromne zamieszanie. Jeśli ci dwaj ludzie nie są bogami, zatem muszą mieć jakiś związek z mocami nieczystymi i są niebezpieczni. Sytuacja stawała się dla apostołów bardzo niekorzystna. Dodatkowo, w momencie ogólnego tumultu, przybyli nieprzyjaźnie do nich nastawieni wysłannicy Żydów z Antiochii Pizydyjskiej i z Ikonium. Podburzyli tłum, który dokonał samosądu. Ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. Warto zauważyć, że kamienowano jedynie Pawła, jako tego, który był głównym odpowiedzialnym za bieg wypadków. Łatwo się domyśleć, że teraz już on, a nie Barnaba, stał na czele wyprawy misyjnej. Możemy się pytać o duchowe znaczenie dla Pawła i Barnaby pobytu w Listrze. Więcej, może o jakąś naukę dla nas, którzy czytamy opis tego wydarzenia, jakie miało miejsce prawie 2000 lat temu. Apostołowie w Listrze zetknęli się w sposób bezpośredni z pokusą bałwochwalstwa. Jako wykształceni Żydzi doskonale znali teksty Starego Testamentu, które zabraniają człowiekowi oddawać cześć innym bóstwom poza jedynym Bogiem. Jakże nie przytoczyć tutaj bardzo wymownego fragmentu psalmu 115. Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Oczy mają, ale nie widzą. Do nich są podobni ci, którzy je robią i każdy, który im ufa. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że bałwochwalstwo nie odnosi się tylko do fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce zawsze wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów, czy o demony, o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo czy pieniądze. Czytając opis wydarzeń w Listrze, dostrzega się też pewne podobieństwo między reakcją tłumu w Jerozolimie, uczestniczącego w procesie Chrystusa, i tych, którzy słuchali przemówienia Pawła. I w jednym, i w drugim przypadku mamy najpierw entuzjastyczne okrzyki i skrajnie uzewnętrzniającą się radość. Po krótkim czasie tłum, manipulowany od zewnątrz, nadal wydaje głośne okrzyki, ale domaga się już zupełnie czego innego. Tam ukrzyżowania, tu ukamienowania. Łukasz nie opisuje wewnętrznych doznań kamienowanego apostoła. Możemy jedynie przypuszczać, że w tej trudnej chwili Paweł czuł się mocno wspomagany przez swojego mistrza, który kilkanaście lat wcześniej doznawał podobnych upokorzeń i strasznych cierpień fizycznych ze strony tłumu i żołnierzy. Paweł, pełen ufności, był głęboko przekonany, że jeśli Pan chce, aby on kontynuował rozpoczętą działalność misyjną, obroni go i obdarzy potrzebnymi siłami fizycznymi i duchowymi.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.